salonach tymczasem rozmawiano. Jakaś zagadkowa figura ten pan, mówiła po francusku dama w brylantach do damy w strusim piórze. Pierwszy raz widziałam prezesową płaczącą. Naturalnie historia miłosna, odpowiedziała dama z piórem. W każdym razie zrobił ktoś złośliwego figla hrabiniej prezesowej, wprowadzając tego jegomościa. Przypuszcza pani, że jestem pewna, odparła wzruszając ramionami. Niech pani wreszcie spojrzy na niego. Maniery bardzo złe, ale cóż to za fizjognomia, jaka duma. Szlachetnej rasy nie ukryje się nawet pod łachmanami. Zadziwiające, mówiła dama w brylantach, bo i ten jego majątek jakoby zrobił w Bułgarii. Naturalnie. To zarazem tłumaczy, dlaczego prezesowa, pomimo bogactw, tak mało wydaje na siebie. I książę bardzo na niego łaskaw. Przez litość? Czy nie za mało? Niech tylko pani spojrzy na nich obu. Sądziłabym, że nie ma ani śladu podobieństwa. Zapewne, ale ta duma, pewność siebie, z jaką oni swobodą rozmawiają. Przy innym stoliku naradzali się trzej panowie. No, hrabina zrobiła zamach stanu, mówił brunet z grzywką. I udał się jej. Ten Wokulski trochę sztywny, ale ma w sobie coś, odpowiedział pan siwy. W każdym razie kupiec. Czymże kupiec gorszy od bankierów? Kupiec galanteryjny sprzedaje portmonetki, nalegał brunet. My czasami sprzedajemy herby, wtrącił trzeci, szczupły staruszek z siwymi faworytami. Jeszcze zechce ożenić się tutaj, tym lepiej dla panien. Ja bym mu sam oddał córkę. Człowiek, słyszę, porządny, bogaty, posagu nie strwoni. Koło nich szybko przeszła hrabina. Panie Wokulski, rzekła, wyciągając wachlarz w kierunku framugi. Wokulski przybiegł do niej, podała mu rękę i we dwoje opuścili salon. Osamotnionego księcia zaraz otoczyli mężczyźni. Niektórzy prosili go, ażeby zapoznał ich z Wokulskim. Warto, warto, mówił zadowolony książę. Takiego nie było jeszcze między nami. Gdybyśmy dawniej zbliżyli się do nich, nasz nieszczęśliwy kraj wyglądałby inaczej. Usłyszała to mijająca ich właśnie panna Izabela i pobladła. Przystąpił do niej młody człowiek z wczorajszej kwesty. Zmęczyła się pani? Rzekł. Trochę, odpowiedziała ze smutnym uśmiechem. Przychodzi mi do głowy dziwne pytanie, dodała po chwili. Czy ja też potrafiłabym walczyć? Czy z sercem? Zapytał. Nie warto. Panna Izabela wzruszyła ramionami. Ach, gdzież znowu z sercem. Myślę o prawdziwej walce z silnym nieprzyjacielem. Ścisnęła go za rękę i opuściła salon. Wokulski, prowadzony przez hrabinę, minął długi szereg pokojów. W jednym z nich, z dala od zaproszonych gości, rozlegały się śpiewy i dźwięki fortepianu. Gdy weszli tam, uderzył go szczególny widok. Jakiś młody człowiek grał na fortepianie. Z dwóch bardzo przystojnych dam stojących przy nim, jedna udawała skrzypce, druga klarnet. Przy tej zaś muzyce tańczyło kilka par, między którymi znajdował się tylko jeden mężczyzna. – Oj, wy zbytnicy! – zgromiła ich hrabina. Odpowiedzieli wybuchem śmiechu, nie przerywając zabawy. Minęli i ten pokój i weszli na schody. – Ot widzisz – rzekła hrabina – to jest najwyższa arystokracja. Zamiast siedzieć w salonie, uciekli tutaj dokazywać. – Jaki oni mają rozum – myślał Wokulski. I zdawało mu się, że między tymi ludźmi życie upływa prościej i weselej, aniżeli między nadętym mieszczaństwem albo arystokratyzującą szlachtą. Na górze w pokoju odciętym od zgiełku i nieco przyćmionym siedziała w fotelu prezesowa. — Zostawiam was tu, moi państwo — rzekła hrabina. — Nagadajcie się, bo ja muszę wracać. — Dziękuję ci, Joasiu — odpowiedziała prezesowa. — Siądźże, proszę cię — zwróciła się do Wokulskiego. A gdy zostali sami, dodała — Nawet nie wiesz, ile obudziłeś we mnie wspomnień. Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Dzięki Bogu, pomyślał, że jestem legalnym dzieckiem moich rodziców. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzież on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Doprawdy. Ach, ja niewdzięczna. Byłżeś kiedy u niego? Nie mówił, że ci nic? Nie oprowadzał cię? Wszakże tam na górze są ruiny zamku, prawda? Stojąż one jeszcze? Tam właśnie do zamku stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Patrzajże, znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia jestże w zamku i zawsze głęboka? Bardzo głęboka. Tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić? Nikt by nas tam nie odszukał i na wieki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie. Szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę, kiedy tak pamiętał wszystko, ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata i do tego jeszcze bliska krewna dwóch generałów. No i rozdzielono nas. Może też byliśmy zanadto cnotliwi, ale cicho, cicho, dodała śmiejąc się i płacząc. Takie rzeczy wolno mówić kobietom dopiero w siódmym krzyżyku. Połkanie przerwało jej mowę. Powąchała swój flakonik, odpoczęła i zaczęła znowu. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku. Wszystko przeszło. Majątek, tytuły, młodość, szczęście. Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. Ach, gdyby nie wiara, że jest inny świat, w którym podobno wynagrodzą tutejsze krzywdy. Kto wie, czy nie przeklełoby się i życia, i jego konwenansów. Ale ty mnie nie rozumiesz, bo wy dziś macie mocniejsze głowy, lecz zimniejsze aniżeli my serca. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma. Coś dławiło go, szarpało za piersi. Wpił sobie paznokcie w ręce i myślał, ażeby jak najprędzej stąd wyjść i już nie słuchać skarg, które odnawiały w nim najboleśniejsze rany. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Wokulski zarumienił się. Nigdy nie przychodziło mu do głowy, ażeby zmarli potrzebowali czegoś więcej nad grudę ziemi. Nie ma, ciągnęła prezesowa, widząc jego zakłopotanie. Nie tobie dziwię się, moje dziecko, żeś o nagrobku nie pamiętał, ale sobie wyrzucam, żem zapomniała o człowieku. Zadumała się i nagle, położywszy na jego ramieniu swoją wychudłą i drżącą rękę, rzekła zniżonym głosem. Mam do ciebie prośbę. Powiedz, że ją spełnisz. Z pewnością, odparł Wokulski. Pozwól, ażebym ja mu postawiła nagrobek. Ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Weź stąd kamieniarza, niechaj rozłupie ten kamień, wiesz, ten, na którym siadywaliśmy na górze, pod zamkiem, i niech jedną połowę ustawią na jego grobie. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to? Zrobię. To dobrze, dziękuję ci. Myślę, że mu przyjemniej będzie spoczywać pod kamieniem, który słyszał nasze rozmowy i patrzył na łzy. Ach, jak ciężko wspominać. A napis weźże jaki, mówiła dalej. Kiedyśmy się rozłączali, zostawił mi parę strofek z Mickiewicza. Pewnie czytałeś je kiedy. Jak cień, tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło, żałobne roztoczy. Tak pamięć o mnie im dalej ucieka, tym grubszym kirem twą duszę zamroczy. O, prawda to! I studnię, która miała nas połączyć, chciałabym upamiętnić w jakiś sposób. Wokulski wstrząsnął się i patrzył gdzieś szeroko otwartymi oczyma. — Co tobie? — zapytała prezesowa. — Nic — odparł z uśmiechem. — Śmierć zajrzała mi w oczy. — Nie dziw się. Krąży koło mnie starej, zatem muszą ją widzieć moi sąsiedzi. Więc zrobisz, o co cię proszę? — Tak. Bądźże u mnie po świętach i często przychodź. Może się trochę ponudzisz, ale może i ja, niedołężna, przydam ci się na co. A teraz idź już na dół. Idź. Wokulski pocałował ją w rękę, ona go parę razy w głowę, potem dotknęła dzwonka. Wszedł służący. Sprowadźże pana do sali, rzekła. Wokulski był odurzony. Nie wiedział, którędy idzie, nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym rozmawiali z prezesową. Czuł tylko, że znajduje się w jakimś odmęcie dużych komnat, starodawnych portretów, cichych stąpań, nieokreślonej woni. Otaczały go kosztowne meble, ludzie pełni delikatności, o jakiej nigdy nie marzył, a nad tym wszystkim, jak poemat, unosiły się wspomnienia starej arystokratki, przesiąknięte westchnieniami i łzami. Co to za świat? A jednak szczerze mu czegoś brakowało. Chciał choć raz spojrzeć na pannę Izabelę. No, w sali ją zobaczy. Lokaj otworzył drzwi do sali. Znowu wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę i ucichły rozmowy, jak szum odlatującego ptactwa. Nastała chwila ciszy, w której wszyscy patrzyli na Wokulskiego, a on nie widział nikogo, tylko rozgorączkowanym spojrzeniem szukał bladoniebieskiej sukni. Tu jej nie ma, pomyślał. No, tylko popatrzcie, jak on sobie nic z was nie robi, szepnął, śmiejąc się staruszek z siwymi faworytami. Musi być w drugiej sali, mówił do siebie Wokulski. Spostrzegł hrabinę i zbliżył się do niej. Cóż, skończyliście państwo konferencję? Spytała hrabina. Prawda, jaka to miła osoba prezesowa? Ma pan w niej wielką przyjaciółkę, nie większą jednak aniżeli we mnie. Zaraz przedstawię pana. Pan Wokulski, dodała, zwracając się do damy w brylantach. A ja zaraz przystąpię do interesu, rzekła dama, patrząc na niego z góry. Nasze sierotki potrzebują kilku sztuk płótna. Hrabina lekko zarumieniła się. — Tylko kilku? — powtórzył Wokulski i spojrzał na brylanty wyniosłej damy, reprezentujące wartość kilkuset sztuk najcieńszego płótna. — Po świętach — dodał — będę miał honor na ręce pani hrabiny przysłać płótno. Ukłonił się, jakby chciał odchodzić. — Chcesz nas pan pożegnać? — spytała trochę zmieszana hrabina. — Ależ to impertynent — rzekła dama w brylantach do swej towarzyszki w strusim piórze. — Żegnam panią hrabinę i dziękuję za zaszczyt, jaki mi pani raczyła wyrządzić — mówił Wokulski, całując gospodynię w rękę. — Tylko do widzenia, panie Wokulski, wszak prawda? Dużo będziemy mieli interesów ze sobą. I w drugim salonie nie było panny Izabeli. Wokulski uczuł niepokój. Przecież muszę na nią spojrzeć. Kto wie, jak prędko spotkamy się w podobnych warunkach.